lewa tywa mózgu. Nie nacisnął się guzik i byłem za głośno. Martin Lechowicz wita w programie Lewa Tywa Mózgu w Radiu Kontestacja, w którym to programie opowiadam wam i wy mi opowiadacie oraz wszystkim słuchaczom o tym, co wam dziś leży na głowie, na mózgu. Dlaczego jest wam tak źle albo dobrze? Tak czy inaczej rozmawiamy sobie tutaj o różnych sprawach związanych czasami luźno z kwestiami wolności osobistej, bo właśnie wolność jest ważna. O, i tak zacznę jakoś tak dziwnie teraz. I pozdrowienia dla tych wszystkich ludzi, którzy są na czacie. Na przykład pocałowany w dupę tłusty Żyd przyszedł i pozdrowienia zalicza. Kaszana też niech będzie pozdrowiona. Niechaj będzie pozdrowiony Cezar Cezary, również jako trzeci. Dzień dobry. A właściwie to ja powinienem zacząć od tego.
Kto nie słucha kontestacji, ten nie będzie jadł kolację.
Nie, to jakieś takie trochę ciche było, ciche, trochę cicham. Dobrze, mamy dzisiaj 19 kwietnia 2012 roku i zmiany, proszę pana. Ale zanim będę gadać o czymkolwiek, możemy gadać dzisiaj o wszystkim. To jest Radio Wolne, a ta audycja to akurat jest najwolniejsza z tych wolnych. Polega jej wolność na tym, że nawet nie mam precyzyjnego tematu dzisiaj, bo dziś jest wyjątkowo, chciałem zrobić wolną audycję. Czyli można wymyślić sobie temat i zadzwonić. I o tym chcę powiedzieć na początku, że dzwoni się za pomocą Skype'a na numer kontestacja.com albo 222-195-321 przy użyciu, uwaga, uwaga, najzwyklejszego telefonu na świecie. Zwykły każdy telefon zadziała. Taki mamy luksus. No, nie trzeba już siedzieć podłączonym. Można słuchać jak się chce, a dzwonić też w ogóle z każdego miejsca na świecie. A teraz jak jeszcze powiem, że Mrolo, jak się nie uspokoisz na czacie, to cię wyrzucimy, bo krzyczysz i narzekasz, a nie o to chodzi, żeby krzyczeć i narzekać. Albo właściwie o to chodzi, ale na inne tematy. Znalazłem dzisiaj zaskakujący sondaż. Ta-da! Taki jest tytuł, zaskakujący sondaż. Nie wiem, co w tym jest zaskakującego do końca, no ale tak trzeba napisać, zaskakujący sondaż. Co chwilę się pisze, że jest sondaż, że zawsze jest zaskakujący. No, ale nie śledziłem, co się dzieje w świecie politycznym polskim i coś zaskakującego się stało. Z tym, że nie wiem kiedy dokładnie. Wlazłem sobie na stronę na przykład sondażwp.pl, patrzę, a tam kreski. I te kreski pokazują, co ludzie popierają. To znaczy, na co by głosowali, gdyby dzisiaj mieli znowu głosować, żeby to święto demokracji znowu do nich wyciągnęło swoją pomocną dłoń i powiedziało, że hej, cała władza jest w twoim ręku. Tak, taki żart by rzucił oczywiście. No więc patrzę sobie na ten wykres, już dawno nie sprawdzałem, a tam ta najwyższa kreska to tak leci w dół, leci sobie w dół i tak do 4 marca gdzieś, nie, właściwie nie, źle mówię, cały marzec, do końca marca, cały marzec, a 3 kwietnia to zaliczyła glebę już najniższą, i miała osiągnąć wynik 27%. Jest to kreska należąca do Platformy Obywatelskiej. I tu by się przydała jakieś brawa, ale przez litość nie będzie. Dla porównania, na początku roku ta partia miała 36% poparcia, a teraz ma 26, gdzieś 27. No nie teraz, bo to tak było właśnie tydzień temu z hakiem, no 3 kwietnia. Tak mówił sondaż. A dzisiaj to, co jest zaskakujące, to, że jej podskoczyło po raz pierwszy od dawna, od miesięcy. Zwiększa się im poparcie. I dla mnie to jest rzeczywiście zaskakujący sondaż, bo się zastanawiam, dlaczego? Za co? Za co wy ludzie nagle znowu chcecie, wy 3% społeczeństwa? Dlaczego wam się podoba? Dlaczego byście głosowali na tę partię? No, że wiem dlaczego, bo to jest ten sam powód, co zawsze w tym kraju, bo inne są jeszcze gorsze. No, ale ja myślałem, że coś konkretnego się stało, nie wiem. Może coś Donald obiecał znowu? No, ale on już wszystko obiecywał, co mógł. To co może obiecać nowego Donald? No i tak sobie patrzę na tą scenę polityczną i widzę, że no, jednym rośnie, drugim maleje, ale najważniejsze jest to, że się wszystko polaryzuje. I teraz każda siła polityczna na scenie politycznej ma swoją antysiłę polityczną na scenie politycznej. I to tak widać, bo one mają mniej więcej podobne poparcie. I tak, na górze, na szczycie, największą siłą polityczną jest Platforma. I jej antysiłą jest Prawo i Sprawiedliwość. Jedna, bo jedna to jest partia prawicowa o lewicowych poglądach, a druga to jest prawicowa o lewicowych poglądach. Jedna jest partią wodzowską, a druga jest dla odmiany partią wodzowską. Jedna proponuje opiekować się ludźmi bardzo i zwiększać podatki, a druga dla odmiany proponuje opiekować się ludźmi i zwiększać podatki. I tak jeszcze wiele różnic bym mógł wymieniać, ale po cholerę. Następnie niżej troszeczkę mamy znowu dwie siły, które stanowią znowu siłę i antysiłę. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest to z poparciem 12% chwilowo i Ruch Palikota z poparciem też gdzieś koło tego i teraz one, te dwie partie idą łeb w łeb i znowu są siłą i antysiłą. Dlaczego? Bo jedna to jest partia lewicowa o lewicowych poglądach, a druga to jest partia lewicowa o lewicowych poglądach. Jedna mówi, że należy się opiekować ludźmi podnosić podatki, a druga mówi, że należy się dla odmiany podnosić podatki i opiekować się ludźmi. Jedna partia mówi, ale tutaj jest różnica duża, jedna partia nie lubi bardzo kleru i chce, żeby było odizolowane państwo od kościoła, rozdzielone, a druga chce, żeby było państwo od kościoła rozdzielone i żeby i kleru nie lubi. No i te różnice znowu powodują, że znowu mam taką parę wojujących ze sobą partii i antypartii. I na dole jest Polskie Stronnictwo Ludowe razem w łeb idzie z Solidarną Polską i już nie będę kontynuował, bo już wiadomo, jaki będzie ciąg dalszy. A to wszystko jest bardzo dobrze, bo my w Polsce potrzebujemy jakąś wojnę. Na każdym poziomie teraz jest wojna dla każdego. Możesz być tym, co wojuje na najwyższym poziomie i mówi, że PO to pi, albo możesz mówić, że PiS to pi i no obaj będziecie mieć rację. I teraz możesz być takim, no, że mówisz, że cały ten poziom to jest kloaka i wejdziesz na niższy poziom, na taki poziom 10% i będziesz mówił, że lepsze jest SLD albo lepszy jest Palikot. No i możesz zejść na całkiem niższy poziom i tam będzie PSL i jakaś tam Polska. No i jeszcze oprócz tego jest Janusz Korwin-Mikke. Pozdrawiamy bardzo. A ja chciałem powiedzieć, że w Radiu Kontestacja właściwie mamy taką misję. Wiecie, o co nam chodzi? Nam chodzi o to, żeby ten podział był inny w ogóle. Żeby był podział i on jest, istnieje. On realnie istnieje, tylko że nikt go nie widzi. A może go widzi, ale go nie chce powiedzieć głośno. Albo widzi i chce powiedzieć i go lekceważy sobie. I ten podział jest taki, że jedni ludzie chcą wolności, drudzy chcą opiekuńczego państwa. Koniec. No, z tym, że wszystkie partie z wymienionych wyżej sześciu już w parach, jak się ładnie ustawiły w parach, to tak. No, ale wszystkie te partie chcą opiekuńczego państwa i właśnie teraz by się przydało ktoś, kto by chciał nie opiekuńczego państwa, tylko takiego, które by dało święty spokój. To znaczy w sensie, żeby była taka siła, zjednoczona siła polityczna, bo że ludzie takich no chcą, dużo jest ludzi, którzy to chcą, to tak, to ja widzę. Przedsiębiorcy chcą, każdy, kto ma mózg, na przykład. Tak, no, więc chcą, żeby była trochę wolność. I ja wam opowiem, bo byłem w sobotę ostatnią na koncert miałem, w Akademia Liderów była, Instytut Globalizacji to był, też taka dziwna, myląca nazwa, bo jak się mówi jakąś nazwę z globalizacja w środku, to człowiek zawsze za oczywiste przyjmuje, że to jest organizacja, która walczy z globalizacją. No a tutaj Instytut Globalizacji właśnie nie walczy z globalizacją, tylko właśnie w ogóle nie chodzi mu o globalizację, tylko wspierają wolny rynek, wolność, ekonomię, austriacką szkołę ekonomii. No takie normalne, zwykłe trzeźwe myślenie, oparte na 2 plus 2 równa się 4, a nie na magii, magicznym wyciąganiu pieniędzy z kapelusza na przykład. To, co jest popularne współcześnie, bo daje dużo możliwości. No, w każdym razie byłem na tym, i no, dużo ludzi, rozmawialiśmy sobie tam po nocach i odkryłem, że sporo ludzi jest tam, którzy chcieliby coś robić i problem polega na tym, że nie mają dla kogo, nie mają, W sensie takim chcieliby coś robić dla tej wolności, bo scena się, mówię, dzieli na dwie części. Jedni są za państwem, drudzy za wolnością. I ci, co są za wolnością, no nie za bardzo mają gdzie się przytulić, do kogo. No nie mają, no. No zapraszamy ich do kontestacji, ale kontestacja jest właśnie radiem. A co jeżeli ktoś nie chce na przykład nadawać albo w mediach siedzieć, tylko coś innego robić, no to gdzie pójdzie? No nie wiem, też do kontestacji, nie? Może gdzie indziej pójdzie. Szkoda, no trochę nie ma gdzie iść, nie? No bo ci, co chcą za państwem być, no to nie mają do wyboru właściwie wszystkie partie. Mogą iść gdzie chcą. Partie, nie partie, instytuty, siły polityczne, think tanki różne, media, no wszędzie. A my co? Nic. No i dzwoni pierwszy telefon i bardzo dobrze, że dzwoni. 222-195-321 jest ten numer telefonu albo kontestacja.com. Hej, cześć słuchaczu.
Cześć, generalnie muszę wyłączyć jeszcze radio na razie. No,
bardzo słusznie, skąd
wiesz? Ale chciałbym, bo szukaj z tej strony w ogóle, cześć.
Cześć, cześć.
Chciałbym w ogóle poruszyć temat, bo oczywiście mówimy tu o tej lansowanej od dawna tam podziale na tych państwowych i tych antypaństwowych i tak dalej. Ale chciałbym poruszyć temat prywatyzacji w kontekście lasów, bo lasy państwowe.
Ulubione moje, no.
Lasy właśnie tak korespondujące z twoimi audycjami, ostatnimi a propos drzew i tak dalej. I chciałbym porozmawiać o prywatyzacji w kontekście lasów.
Dlaczego akurat lasów?
To jest bardzo ciekawa rzecz, bo to nie jest firma,
no.
Nie jest to przedsiębiorstwo. Las nie jest przedsiębiorstwem.
No nie.
I jednocześnie no, wydaje mi się prywatyzacja w kontekście lasów czymś oryginalnym, bo to zwykle mówi się o prywatyzacji firm, a prywatyzować lasy?
No chodzi o to, żeby znalazły się w rękach prywatnych bardziej. A czyje są właściwie lasy? Czy to jest, one są czyjeś?
No tak, lasy państwowe, no czyli
państwo, niczyje. No
czyli niczyje, owszem.
No właśnie. Nie byłoby fajnie, żeby były czyjeś? Jak są czyjeś, to ktoś o nie dba.
Ale czy to nie jest jakiś socjalistyczny wymysł, że nagle wszystkim się będzie wydawać, że kiedy lasy zostaną sprywatyzowane, prawda? To wstrętny kapitalista przyjdzie, powie, że szlaban i release the hound Smithers i po prostu spuści psy na ludzi, którzy sobie będą chcieli wejść do lasu albo nie wiem, wprowadzić bilety do lasu.
Tak sobie wszyscy to dokładnie tak sobie to wyobrażają.
Tak sobie to wyobrażają i teraz co im takiego powiedzieć, jeżeli tak, bo strona lewa robi z tego straszny hałas z tej prywatyzacji lasów i właściwie prywatyzacja lasów?
No ja nie znaczy, wiem, dlaczego to jest takie aż straszne właściwie.
Bo... Ich głównym argumentem jest w ogóle to, że lasy do tej pory działały dobrze, przynosiły zyski, więc po co prywatyzować? Taka jest ich, no, takie oni stawiają pytanie.
Całkiem dobry argument by był. No, że jak przynosiły zyski, to bardzo dobrze, a ja nie do końca wierzę, że przynosiły zyski, ale prywatne zarządzanie jest o wiele bardziej efektywne niż państwowe, nawet jeżeli państwowe przynosi zyski. Więc po prostu chodzi o to, żeby wyciągnąć z tych lasów dużo więcej. To się nam wszystkim opłaca, jeżeli dobrze wykorzystujemy zasoby. Jako całość, jako społeczność. Nawet jeżeli te lasy nie są moje, tylko pana sąsiada. Bo pan sąsiad zarobi, dobrze lasy wykorzysta i coś kupi ode mnie. I ja zarobię.
Aha, ale, ale jakby nie za bardzo jeszcze wiem, co takiego da się jeszcze bardziej wycisnąć z lasów. To znaczy, nie wiem, reklamy na drzewach czy co?
Nie wiem, czy to samo co jest, tylko efektywniej, z mniejszymi kosztami. Że można robić rzeczy, których się dziś w ogóle nie robi, bo nikt nie wpada na to z powodu tego, że to jest obwarowane tyloma przepisami. No wszystko, co państwowe, to musi za tym stać biurokracja, przepisy, różne takie rzeczy.
No
tam,
tak,
gdzie
jest, tak,
tam, gdzie są prywatne rzeczy, tam są pomysły nowe. Tam coś można wymyślać, czego jeszcze nie ma.
Ale co takiego wymyślać w lesie oprócz ognisk?
A ja nie wiem. No ale to całe piękno polega na tym, że to nie ja muszę się zastanawiać i nie my jako państwo, tylko właściciel, jego sprawa. Jak on kupił, to niech się męczy teraz.
Znaczy i jeszcze mają taki argument, że jest to państwowe grunty są jakby właśnie sprywatyzowane, w związku z czym jest to utrata gruntów narodowych i w ogóle jakby utrata suwerenności pod względem lasów, utrata suwerenności lasów.
No to prawda. Mogą nam być potrzebne kiedyś, jak będziemy potrzebować się schować w tych lasach, jak partyzanci i tak dalej. No jakby wyglądali partyzanci w świecie wolnego rynku? No co, wszędzie szlabany, musieliby kupować bilet do tego lasu, żeby się tam chować. No rzeczywiście. To...
Bilet do lasu, tak, to zdecydowanie kwestia, którą socjaliści lubią straszyć.
Bilet do lasu. A czemu nie może być bilet do lasu? Jeżeli za to coś będę miał konkretnego w tym lesie, na przykład porządek albo pewność, że tam nie ma tych, co się za drzewami czają, a potem się tak...
I się obnażają.
Właśnie tych, no, to jest jakieś, no, coś tam można, czemu nie? No, poza tym nie o to chodzi, bo... Nawet nie chodzi o to, czy to jest straszne, czy nie. Można przecież sprywatyzować tylko mały kawałek po to, żeby się przekonać, czy rzeczywiście będzie to takie straszne. Dać ludziom wybór. Zobaczmy, to się nic takiego nie stanie, jeżeli 10% lasów teraz oddamy w ręce prywatne. No i popatrzmy.
Z drugiej strony można się jeszcze zastanawiać, co to znaczy 10% lasów.
Obszarów leśnych.
Aha, okej, okay, obszarów leśnych. Tak. No ale generalnie to co, wygląda
co dziesiąta
jak
taka... igła z drzewa.
No właśnie, tak to sobie można interpretować, ale jeżeli te lasy nie przynosiły jako takich strat, to wygląda raczej na taką próbę wyciągania pieniędzy, w sensie sprzedawania czegoś.
No to chyba jeszcze lepiej. No państwo nie ma, budżet właśnie i stąd te ciągle jakieś podatki. Coraz dziwniejsze. No tak. Na przykład czyli... radary ostatnio.
Okej, okay, jasne. Też o tym słyszałem, bo regularnie słucham. Ale czyli konkludując, lepiej jest sprywatyzować lasy niż nakładać nowe podatki, na przykład leśne.
No oczywiście, no pewnie. No od razu tak, dwa plusy, dwie dobre rzeczy w jednej. Prywatyzuje się, więc państwo sobie będzie miało pieniądze, a po drugie znajdzie się w końcu to, co sprzedaje w prywatnych rękach, więc będzie efektywniej zarządzane. Same plusy.
Same plusy. No cóż, ja chciałbym zburzyć tę sielankę, ale już skończyły mi się argumenty i dlatego chciałbym zrobić miejsce dla nowych słuchaczy.
Bardzo słusznie. Dzięki.
Dzięki serdeczne za długą rozmowę i powodzenia.
Dzięki za telefon. Na razie. To był Szukaj, który szuka zdecydowanie i no niestety nie wygrał chyba argumentacji mojej. Taki jestem dobry dzisiaj.
Wolność. Słuchajcie kontestacji.
Dokładnie tak. W sumie nie o lasach dzisiaj chciałem gadać, ale że był taki temat, to całkiem dobrze. A propos lasów. News z ostatniej chwili. Otóż maszynista zatrzymał ruch między Śląskiem a Warszawą. I donoszą różne media, najpierw donosiły w takim, właśnie dziennikarze widzę, nie mogą się zdecydować, czy to dobrze, czy źle. Bo było tak, że on zobaczył sygnał z semaforu, z dwóch. Jeden semafor mówił, że jechać, a drugi mówi jechać, ale powoli, bo coś tam właśnie nie wiadomo. No i maszynista se myśli, no co jest, dwa różne sygnały, staje. No i stanął, i stał, a za nim 10 innych pociągów stało i tak se stali, a on powiedział, że nie pojedzie, bo on chce komisję, żeby przyjechała i niech sprawdzi. No bo trudno mu się dziwić, bo ostatnio jeden pociąg z tego powodu właśnie wziął i się wrąbał w drugi. No i teraz właśnie taka, ludzie nie mogą się zdecydować, czasami dziennikarze i oni tak się wahają, bo dziennikarze by chcieli powiedzieć jakąś od razu sensację, żeby była jedyna wersja ustalona, czy to jest debil czy bohater. Bo pomiędzy to jest w ogóle bez sensu, to jest niemedialne, to nie może tak być. No i najpierw próbowali, tak czuli, czy ludzie to podchwycą, że to jednak debil, przewrażliwiony paranoik, nie? Już teraz wszyscy będą w paranoję wpadać, jak się coś tam sygnał z drugim jeden nie będzie zgadzał. A potem zmienili zdanie i aktualizację widzę tutaj nawet robią i tak zrobią już w kontekście to bohater. Teraz będą nagrody dawać w ogóle, że brawo, dzięki tej postawie cudownej, nikomu nic się nie stało. No i to jest prawda. No więc ja od razu mówiłem, że to samo należy robić, należy to zrobić. Ja tu postulowałem to samo zrobić na drogach. No bo jeżeli samochody nie jadą, to nie ma niebezpieczeństwa, że jeden wjedzie w drugi. No. No i teraz, ja wiem, mógłby jakiś tam kierowca tira popatrzeć na drogę i mówi: dziura na drodze. No, to jak dziura na drodze, no to nie jadę, bo przecież mogę wpaść w poślizg na tej dziurze na przykład. No, i staję i zadzwonić należy do tych, co się zajmują drogami i powiedzieć: panie, załataj pan tą dziurę, a jak nie, to ja nie pojadę. I potem te media by powiedziały: o, bohater, panie, bohater. No, dzięki niemu nie było kolejnego wypadku, a przecież jak wiemy wszyscy, to jest obowiązująca zasada teraz, że warto chociaż dla jednego życia ludzkiego zatrzymać 10 pociągów na 3 godziny. I nagrody potem są. No, to jak już był precedens, to może róbmy tak właśnie, nie? No, ale kto wie, czy to jest, może to brzmi ironicznie, ale może to nie jest ironiczne, dlatego że może jakby ludzie zaczęli tak robić, to by w końcu ci, co powinni się zająć bezpieczeństwem, się zajęli. A kto się powinien zająć bezpieczeństwem? No ci, co te wszystkie te systemy projektują i się nimi zajmują. Czyli ci, co się zajmują semaforami i ci, co powinni łatać drogi i ci, co projektują te drogi i ci, co zamiast naprawiać drogi, to wsadzają wszędzie ograniczenia prędkości. Oni wszyscy powinni się tym zająć. Może. I może by się zajęli, jakby wszyscy tak zaczęli robić jak ten maszynista. Co o tym myślicie? A dzwońcie. kontestacja.com albo 222-195-321. Dzwoni Futrzak. Cześć. Ciekawe skąd
dobry
teraz.
Dobry wieczór. A ja dzwonię z lasu.
Niemożliwe.
Nie jest to bynajmniej las państwowy.
Jest. A to jaki to las?
Las miejski. Ale to już nie należy do lasów państwowych, tylko do miasta stołecznego Warszawy.
Aha, a na czym ta różnica polega tak do końca właściwie?
No, że jest pod zarządem. To jest teren miasta, a nie teren lasów państwowych.
Ale co to zmienia właściwie?
No, że koszty związane z tym, czy ewentualnie zyski związane z tym z tym terenem, to należą do miasta, a nie do lasów państwowych.
No, ale miasto ma te pieniądze z podatków tak samo jak i państwo.
No tak. Ale miasto ma innych podatków niż lasy. Lasy mają szczegół innego, natomiast po co sprywatyzować lasy? A po to, żeby zrobić spółkę Energolasy. Tak, bo o co chodzi? No, Polska ma płacić ileś tam za emisję dwutlenku węgla przez elektrownię.
No.
Lasy państwo pochłaniają ten, więc jak zrobić z tego jedną spółkę, to by się ta emisja dwutlenku węgla by się bilansowała wewnątrz spółki i by nie trzeba było kupować tych kilogramów emisji.
A to tylko ta spółka by nie musiała, a inni by musieli.
Znaczy, kto inni? Mamy jakieś.
Ci, co nie mają lasów.
Znaczy, co nie mają lasów. No dobra, no. Nie jestem w stanie wszystkich uszczęśliwić. No bez przesady, no tylko jeden pomysł.
No dobra, możemy.
Nie każdy wymyśli jakiś sposób, żeby kogoś uszczęśliwić, to wszyscy będziemy szczęśliwi.
No, wymyślcie teraz, ludzie, co zrobić z lasami, jak już je sprywatyzujemy i dlaczego by należało je sprywatyzować.
Dobra, no to się trzymaj, ja idę dalej chodzić po lesie miejskim.
O,
na razie.
Cudownie, jakie to piękne, na razie. Chcecie do lasu? Nie lepiej słuchać kontestacji? Posłuchajcie kontestacji, nie idźcie jeszcze do lasu. A ja tutaj miałem taki przerywnik. A, ludzie na czacie, wróćmy do czata, zanim odbierzemy następne telefony. Czat jest na stronie www.kontestacja.com, należy tam wleźć i sobie z ludźmi pogadać. Więc ludzie pytają, zainteresowani żywo, gdzie jest blacha? Dlaczego nie dzwoni blacha? I ludzie pytają, dlaczego nie dzwoni blacha? Akurat w tym momencie zgadnijcie, kto dzwoni. Cześć!
Cześć, Martin.
No, ludzie się pytali o ciebie, czy nie jesteś przypadkiem chory, bo nie dzwoniłeś.
Nie jestem przypadkiem chory, tylko musiałem odespać, ale co do tych lasów, co do tego taboru, to ja myślę, znowu będę forsował tą tezę, że znowu odpowiedzią na nasze bolączki jest federalizm. Dlaczego? Ponieważ...
Rozbicie kraju na osobne państwa, podpaństwa. Tak.
Ponieważ, no dokładnie, ponieważ w momencie, kiedy jest... podział federacyjny, taki idący nawet w prawo lokalne, w prawo zwyczajowe, w odrębne podatki. Oczywiście to by wyglądało podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, że byłby ten podatek jakiś tam minimalny oddawany do rządu, nie? Centralnego. Bo on dalej by istniał, ale bym spełniał zupełnie inne zadanie niż spełnia dzisiaj.
No, to co by się to pomogłoby to
no,
jakoś?
No to jakby taki, wyobraź sobie, jakby taki, powiedzmy, że to by się nazywało tak jak w Szwajcarii, żeby były kantony, nie?
No,
taki kanton wrocławski, pan Dudkiewicz, włodarz tamtego kantonu by powiedział, że przedszkola nie będzie, szkoły nie będzie, bo mamy 200 hektarów lasów i nikt tego nie chce wyciąć, to wierz mi, że jakby on coś takiego powiedział, że tak powiem, podczas jakiegoś spotkania ze swoimi wyborcami, to następnego dnia ci ludzie by chwycili za siekiery, sami by zaczęli to wycinać.
No to raczej z wyznawcami chyba bardziej niż wyborcami, jeżeli oni tak reagują na wszystko, co mówi.
No nie, no chyba mnie nie zrozumiałeś.
Dobra, a ty nie boisz się, że wtedy by było tak, że zamiast uczyć się teraz, jak się na prawo jazdy zdaje, 16 różnych prędkości przy różnych rodzajach dróg, czy z tym pasem w zieleni w środku, czy bez pasu, czy po 13, czy po 23, że się to wszystko zmienia, to teraz trzeba by się tego nauczyć wszystkiego razy 15. To po prostu 120 różnych możliwych prędkości, bo jak ktoś chce jechać przez całą Polskę, to na każdej drodze będzie w każdym województwie czy kantonie inna prędkość. To jest...
Nie, a powiedz mi taką rzecz. Obecnie, że tak powiem, we wszystkich interesie, tak? W interesie ludzi, którzy handlują, w interesie ludzi, którzy sprzedają nieruchomości, w interesie ludzi, którzy, nie wiem, nawet w interesie podejrzewam kościołów i klasztorów, tak? We wszystkich interesie jest to, żeby był w miarę, że tak powiem, swobodny, nie jakiś skomplikowany przepływ ludzi, tak? Tylko cały problem polega na tym, że jest to we wszystkich interesie, ale góra narzuca zasady, tak? Więc w momencie, kiedy ta góra by miała bardzo niewiele do gadania, tak, to te poszczególne federacje, one same by dbały o to, żeby w jak najłatwiejszy sposób, w jak najbardziej przystępny przyciągnąć do siebie ludzi, bo to by zależało od ich interesu, tak?
No, ciekawe, jak do tego doprowadzić.
Do tego
rozbicia dzielnicowego. Może tu będzie miał dużo dzieci i zostawi w spadku jeden kanton każdemu.
Nie, no ja myślę, że to się stanie w sposób taki naturalny. To znaczy się w pewnym momencie władza centralna nie wytrzyma ilości jakby ilości różnych ciężarków, które bierze na swoje plecy. I to już teraz widać.
A, to tu się zgadzam, że zbankrutuje po prostu. Dobra.
No, tylko wtedy by musiał się pojawić ktoś taki, jak powiedzmy, nie wiem, przyjdzie jakiś, bo może nie tyle jakiś kryzys, ale przyjdzie jakiś marazm w Polsce, nie? Taki już dotkliwy marazm, nie? Takie zniechęcenie, coś takiego jak się pojawiło na Węgrzech teraz, to moim zdaniem wówczas powinien ktoś się, albo taka grupa powinna się znaleźć, i ja taką grupę upatruję, powiedzmy, w środowisku.
O, problem z połączeniem ci się zrobił. Halo? O, blacha, zepsułeś połączenie, a już byłem ciekawy, co tam dalej powie. No, ja wszystko rozumiem, tylko ja nie wiem, dlaczego ma na, czemu tutaj mieszać do tego kościół. No dobrze, to są pomysły interesujące i bardzo mi się podoba to na końcu podejście, że powinien się ktoś znaleźć, tak. I też uważam, że powinno być takie federacyjny system, powinien być federacyjny system. Ja jeszcze więcej powiem, ludzie nie powinni mieć raka. Powinni też, policja powinna działać, bardzo dobrze powinna działać. Powinna działać tak jak na serialu Psy, Prawdziwe Psy, taki serial był niedawno, no jakieś tam lat temu. Telewizji Polskiej, ja sobie go dzisiaj zobaczyłem na YouTube i takie fragmenty mam. Nie, poważnie powiem, że po tym programie to zacząłem trochę, o jednak coś mnie tak ciągnie ta policja, że nie wszystko tam jest tak do dupy, jak to z mojego doświadczenia wynika życiowego. na 4 przypadki, kiedy mnie napadli, była potrzebna, za każdym razem dali dupy, bo to się już nie da ładnie określić. No, tak totalnie dali dupy. Ale z serialu wynika, że ta policja działa całkiem sprawnie, ale no albo może wyszukali sobie tych akurat policjantów, którzy zasługują na nazwę policjant, a nie milicjant, a może tak jest, tylko jakoś w mniej widocznych miejscach. Ja nie wiem, ale w każdym razie to już tak pozytywnie było. Aczkolwiek jest jeden fragment, który ani trochę pozytywny nie był z tego serialu i puszczę w ramach połowy odcinka dzisiejszego.
Mamy sytuację spożycia alkoholu w miejscu publicznym.
No.
Jak to załatwić z pozycji jeźdźca?
No tu nie chodzi o seks, przepraszam, tylko bardziej chodzi o to, że to był fragment o policji konnej. No niestety, to była pani też, tak, na tym koniu. No jak to fatalnie brzmi to wszystko. A to głupio, że przerwałem w ogóle. No, więc pani z pozycji jeźdźca, pani policjantka, będzie załatwiała problem piwa, bo to jest problem.
Świadectwa, że piłem piwo, przecież piwo piłem. Przepraszam. Bezalkoholowe, widziałem reklamę. I na tych banerach reklamowych, o. To nie może być tak, że wsadzimy to piwo i schowamy?
Nazwisko pana? Czy pan ma jakiś naprawdę większy problem?
Interwencja patrolu odniosła skutek. Pijący piwo młodzi mężczyźni najwyraźniej wystraszyli się policjantów na koniach.
No, ale fajnie. Walka z alkoholizmem. Już nikt nie będzie pijany w Polsce dzięki interwencji policji. Jak dobrze, że mamy takie prawo i policjantów, którzy go strzegą.
211 dla K1, zgłoś.
A, no to nacieram.
Dzień dobry. Czy to jest piwo?
Nie.
Czym się wyleje?
Kurczak.
Można to zobaczyć?
Pani nigdy piwa nie widziała?
Bad, browar.
Alkohol do 4,7 to już jest alkohol.
Panowie.
A od ilu jest alkohol?
Jakieś dokumenty panowie mają?
To panowie, to jest najpierw zrobimy tak. Wlejecie to do kosza i puszeczki do kosza.
No właśnie.
O, jaki ludzki pan.
Nie możecie.
Pan nie pije, pan przy niej, bo zaraz panu wniosek do kolegium, żeby pan to wyrzuci.
No, pan pije gdzieś później, bo to dużo zmieni przecież, jak pani nie będzie widziała, to walka z alkoholizmem będzie wygrana.
Poszły konie po betonie. Jak widać, nie zawsze koń daje przewagę.
Tak, w tym momencie na filmie widzimy, jak jeden facet ucieka rowerem marki Rexio, o czymś takim, bo tak nisko siedział, a pan go goni koniem. No niestety go pan nie dogonił, co pokazuje, ile sensu ma policja konna właściwie.
Kolego! Co teraz to znowu zrobić?
Pan nie dyskutuje, bo naprawdę będzie... Za jedno piwo chce pan komisariat jechać?
Dokumenty posiadasz?
Nazwisko powiedziałam.
Nie za jedno piwo, to pani chce go wysłać na komisariat, a nie on chce.
Monika jest ambitna i nie odpuszcza.
Tak za piwo.
Tak za piwo.
Albo pan idzie je teraz wyrzucić. Musi pan wyrzucić piwo. Ja nie będę z panem dyskutować, podaje pan swoje dane czy nie.
Jak podejmuje interwencję, żaden jakiś tam... Człowiek, który na przykład spożywa alkohol, jak mi coś powie, no to potrafię sobie z nim tak poradzić, że już będzie grzeczny i w ogóle.
Ja! I tutaj właśnie warto powiedzieć, chwała wam dzielni policjanci, normalnie zafascynował mnie ten fragment. Polecam państwu też bardzo.
Kontestacja.
No, jest taki przerywnik, bo widziałem akurat dzisiaj program. Ciekawe. Pytanie, czemu nie dogonił go na tym koniu? No bo facet jechał w mieście na rowerze. W mieście są tak bardziej, no to nie są stepy, gdzie Wołodyjowski sobie biega, ani grząskie bagna. Dlatego to nie ma kompletnie sensu, żeby facet na koniu po tym betonie i po wszystkim latał za rowerzystą, bo nie ma szans, po prostu się nie da. Nie da się rozpędzić konia. Tak, żeby złapał gościa na rowerze. Zresztą ja nie wiem, jakby go dogonił, to co go miał zrobić mu? Staranować go? Szabelką go czasnąć w łeb czy coś? Nie wiem. Może pałą, tak? Taka kawaleria? No, to widać było na filmie, że to coś nie działa. A może jakiś ten koń zaspany był, czy co? Może on działa tak samo szybko, jak i cała policja? No, należy się tego spodziewać. Może dlatego go nie złapał. Dobra, dzwoni Remol. Cześć, Remol!
Hej, ja tak dzwonię, żeby się tylko pewnić, bo jak już poruszyłeś ten temat policyjny, to bardzo mi się przyda takie potwierdzenie pewnej informacji, bo często się tu na kontestacji przewija informacja, że zgodnie z prawem można każdego funkcjonariusza nagrywać, rejestrować i nie trzeba się pytać o zgodę, wręcz czasami należy to robić w każdej sytuacji. Tylko moje teraz pytanie, czy to odnosi się też do tych osób, które nie są umundurowane, bo już parę razy mnie to coś zaczepili i dopiero...
Jak najbardziej, zwłaszcza do tych.
Jak zacząłem im coś tam odszczekiwać, to zaczęli tam straszyć i w ogóle tak dalej.
Powinieneś ty ich postraszyć, bo nie są umundurowani i nie mają powodu zachować się inaczej niż każdy inny obywatel. Z jakiego powodu? Oni mają ci dać paragraf, a nie ty im.
No właśnie dlatego wolałem się upewnić, bo tak za pierwszym razem dosyć tacy agresywni byli, więc też mnie to trochę zdezorientowało, a ja sam też byłem w takiej powiedzmy dwuznacznej sytuacji. No ale teraz no to będę wiedział. No.
No oni są agresywni, czasem też nie warto, bo nie warto się tam stawiać, bo policjant może czasnąć pałą i tak dalej, a potem przed sądem przegra oczywiście sprawę, bo on sobie zdaje sprawę, że działa wbrew prawu i to dużo ryzykuje, no ale policjanci używają też i psychologii, żeby po prostu ten, kto filmuje, sam zrezygnował.
No właśnie dlatego tak za pierwszym razem to trafiło się na mi zaskoczenie, więc tak nie bardzo wiedziałem, co zrobić.
Należy pytać o podstawę prawną, cały czas jak mantrę. Proszę mi podać podstawę prawną. Policjant musi zawsze mieć podstawę prawną wszystkiego, co robi. Policjant działa według konstytucji w ramach prawa.
To akurat wiem. I a propos jeszcze tych funkcjonariuszy, to tutaj mam rodzinę w szkole, dokładnie matka jest pedagogiem i wspomniała coś na jakiejś radzie, że odkąd są funkcjonariuszami, to można normalnie nauczycieli w czasie lekcji nagrywać, bo tam ktoś też dostał, on w szkole podobno jakąś tam naganę czy coś takiego za to.
Są funkcjonariuszami nauczyciele teraz?
Tak, funkcjonariuszami publicznymi są zgodnie z prawem w tym momencie.
Czy to gdzieś jest spisane w jakimś konkretnym...
Tak, to już jest od paru lat pewnie nawet takie tam.
No, jeżeli tak jest, to można nagrywać ich rzeczywiście cały czas i nie mają prawa zabronić. Jeżeli
w każdym
tak
razie podobno straszne było poruszenie wśród pan nauczycielek, że jak to można nagrywać, że przecież to niedopuszczalne i w ogóle. Mm. Także jak ktoś nie chce sobie robić notatek w zeszycie, to może sobie włączyć dyktafon w telefonie i nagrywać na jedno wyjdzie.
Oczywiście jak najbardziej może. I myślę, że w tym wypadku akurat jest dobrze postawić się, bo nauczyciele już w ogóle nie mają pojęcia, jakie jest prawo i bardzo często robią rzeczy, które są... No gdyby to wszystko rzeczywiście do sądu odsyłać, te wszystkie sprawy, to by masowo przegrywali te sprawy, no ale no zależy w jakim przypadku. No, także tak czy inaczej warto znać swoje prawa.
W ogóle powinno być dużo takich akcji uświadamiających, jakie jest prawo. No ja zawsze tam staram się coś komuś podpowiedzieć właśnie a propos tego nagrywania, często mówię i tak dalej. No ale dużo osób nie wie albo mi po prostu wręcz nie wierzy, że jest takie prawo. No i kurczę, no trzeba to jakoś uświadamiać ludzi, także odsyłam czasem na kontestację, także.
Najlepiej uświadamianie działa, kiedy jest jakaś spektakularna akcja, kiedy policjant wyjątkowo naruszy prawo, jakoś wyjątkowo tak, że będzie widać, tak sensacyjnie, nie? Tak jak już znaczy ta sprawa o kręceniu policji zrobiła się popularna i ludzie się dowiedzieli, że wreszcie mogą, kiedy policja próbowała szykanować jednego, jak się on nazywał ten człowiek, słuchacz kontestacji zresztą, współpracowaliśmy z nim, tylko sobie nie mogę nazwiska teraz przypomnieć. W każdym razie była głośna taka sprawa, TVN zrobił materiał i potem ciąg dalszy był tego materiału i wtedy było głośno. No, więc jak...
No to było coś chyba o tam strażnikach miejskich, co parkowali pod Mięsnym, coś
tak,
takiego?
Tak, tak jest, ale to policja była, to nie było. A nie, to ja mówię o innym przypadku, ale tak czy inaczej oba te przypadki, wiem o które ci chodzi.
No jedno i drugie.
Każdy głośny przypadek uczy innych ludzi, jeżeli się trafi do mediów. Więc jak ktoś ma odwagę, jest młody, nie ma do stracenia 2 żon i 5 dzieci, to polecam, no to jest lepsza rozrywka niż łazić na stadiony, lepiej trochę coś dobrego zrobić przy okazji, postawić się czasami, kiedy się ma rację, a nie tylko dlatego, że się chce komuś przywalić i tłuc kogoś. No, więc słuchajcie, Radia Kontestacja, czasami wam dajemy dobre pomysły.
No, chociaż większość ludzi nie chce tam mieć konsekwencji z tego, że się postawi, bo to zawsze się kończy ciąganiem po sądach, po komendach i tak dalej. Niektórym się
no, ale z drugiej strony ostatecznie wygrają i są potem znani.
Jak ktoś jest zaparty i wie, że to ugra i stawia na swoim, to właśnie warto. No. I oby jak najwięcej takich ludzi. No.
Słusznie,
dobra,
dzięki.
Ja spadam, bo już pewnie dużo czasu
zajął. Okej, na razie. To był Remol i czy zajął dużo czasu? A nie tak bardzo dużo. O, i mamy słuchaczkę, cześć.
No hej. Ja chciałam potwierdzić, bo ja mam w rodzinie akurat nauczyciela, że rzeczywiście nauczyciel jest urzędnikiem i jako urzędnika tam państwowego, tam publicznego mamy prawo nagrywać, ale jeżeli on... Sorry, za to pierwsze było słychać. Ale jeżeli on wyrazi na początku, że on nie chce być nagrywany, to to już jest łamanie prawa, jeżeli któryś...
Nie, czekaj. Skąd ty to wzięłaś? Urzędnik publiczny, tak naprawdę w ogóle, po pierwsze, nagrywać można zawsze każdego, koniec. Pytanie tylko jest, czy można publikować nagranie. Więc na drodze publikowania nagrania stoi ochrona danych osobowych. Więc ktoś, kto jest prywatny i nie chce, żeby go publikować, ma do tego prawo, bo jest osobą prywatną. Teraz, jeżeli jest przypadek państwowego funkcjonariusza publicznego, to nie ma prawa żądać, żeby chronić jego dane prywatne. Więc nauczyciel też nie ma prawa tego żądać. Ani na początku, ani w ogóle. Dopóki jest nauczycielem. Jeżeli jest prywatną osobą i filmuje się go, jak nie wykonuje tych swoich obowiązków nauczycielskich, to tak, to może. Ale na lekcji wykonuje swoje obowiązki, więc nie ma podstawy, żeby żądać, żeby jakoś go nie publikować. No. A kręcić to zawsze w ogóle można.
No ale właśnie, słuchaj, z drugiej strony mam też w rodzinie urzędnika takiego mundurowego, nie? Mhm. Już nie będę mówiła, bo za bardzo też mi nie można, jak ja tam ten pozycję czy coś. I go też pytałam właśnie, czy można nagrywać policjantów. Mhm. I też jest właśnie durna sytuacja, bo jeżeli on jest w mundurze, to on ma nawet obowiązek ci udzielić informacji, co tu się dzieje i w ogóle, nie?
Tak jest.
Ale jeżeli jest jakaś akcja typu odbijanie zakładników, czy takie, no zdarzają się, jednak nie ukrywajmy, zdarza się rzadko, ale się zdarza, i jest bardzo spektakularnie, to za to, że ty podejdziesz do niego z komórką, kamerą, czymkolwiek i spytasz, co tu się dzieje, to możesz sam wylądować na 24, bo można cię oskarżyć o utrudnianie działania. Bo jeżeli policjant ma odbić zakładnika, a w tym momencie ma zajmować się jakimś przechodniem, który, nie wiem, nudzi mu się i musi zadać pytanie, albo szuka sensacji, to w tym momencie można go oskarżyć nawet o współudział, nie?
Można i nawet można wygrać w takim wypadku, ale jeżeli się to robi z odpowiedniej odległości, tak żeby na zdrowy rozum, żeby, no, jak każdy, jak sędzia będzie miał tą sprawę rozpatrywać, żeby uznał, że absolutnie nie przeszkadza w niczym filmowanie z odległości 200 metrów całej akcji, to wtedy sobie można pewnie, że tak.
No a z 200 metrów zadasz pytanie, co tam się dzieje?
No nie zadasz pytania, ale faktycznie, jeżeli policjant robi coś, co wymaga jakiegoś skupienia, no to raczej mu się nie zadaje wtedy pytań. To chyba, to jestem po stronie policjantów tutaj, no bo jak ci ludzie mają robić swoją robotę?
No dokładnie, tak, tylko chciałam właśnie dopowiedzieć, żeby nie było potem niejasności, że ktoś wyląduje na 24, się powoła i będą problemy, nie?
Mhm. No to słusznie. No lądowanie niestety każdy może właściwie wylądować na 24 godziny, ale niekoniecznie to oznacza, że policjant będzie miał rację i będzie miał prawo to zrobić. Będzie musiał czasami, no jak się ktoś uprze, to będzie musiał potem policjant się tłumaczyć dlaczego i czasami może się okazać, że absolutnie nie miał powodu i może to wyjść przed sądem. No, więc policjant tak naprawdę bardziej musi uważać, dużo bardziej niż my na to, co robi. Jemu dużo bardziej, dużo większe ma konsekwencje, jeżeli się pomyli i przegra potem przed sądem.
Wiesz co, niekoniecznie, bo też jest taka dla nich zabezpieczenie takie jest, że oni mogą znaleźć jakikolwiek powód i mają 7 dni na przedstawienie go
tak,
w sądzie.
Mają.
Oni nawet mogą zupełnie przypadkiem u ciebie wykryć coś na mieszkaniu, nie wiem, nawet nielegalne MP3. I oni znajdą jakieś dowody, że oni rzeczywiście tam, nie wiem, przez torenty do ciebie dotarli czy coś. Więc to nie jest tak, że oni mogą mieć problemy w sądzie, tym bardziej, że sąd będzie swoich bronił.
No to prawda, sąd zawsze bardziej wierzy policjantowi, no bo właściwie to musi. No jeżeli by sąd od razu na dzień dobry miał większe zaufanie do zwykłego człowieka niż do policjanta, no ten cały system by się jakoś nie trzymał kupy. No policjant by w ogóle nic nie mógł. No ale jest, rzeczywiście masz rację, że policjanci tak często robią, że sobie wymyślają byle co. Zawsze mogą jakiś powód znaleźć. Więc tutaj właśnie nie jest tak fajnie, bo trzeba by mieć naprawdę tak oczywistą sytuację, żeby nie mogli niczego wymyślić.
No wiesz, ja miałam w ogóle taką... Znaczy ja tego osobiście nie widziałam, ale słyszałam o tym, chociaż to nie, to już nie jest o polskiej policji, że właśnie w Izraelu żydowscy policjanci złapali Palestyńczyka i strzelili mu w nogę, nie? Mhm. I właściwie nie mieli żadnego uzasadnienia, tylko tyle, że mu w tą nogę strzelili tam, wiesz, oczywiście, że represje, te sprawy, można to podciągnąć, tylko że dziewczyna tego chłopaka nagrała wszystko na komórkę i poszła z tym do tej swojej jakiejś tam palestyńskiej organizacji, już nie wiem, która. Mhm. Z tego co wiem, to za to dwie knajpy w Jerozolimie wyleciały.
O jest.
Więc można też tak z tym walczyć.
No może cieszmy się, że jednak żyjemy w Polsce. Są jakieś plusy, no.
Dobra, ja to złączę, bo zaraz okay. Się...
Dobra, cześć, na razie. Są jakieś plusy, że się żyje w Polsce, bo przynajmniej można iść do knajpy i no niekoniecznie się trzeba spodziewać, że wylecimy w powietrze. Pytanie padło na czacie. Właśnie jak jest na komisariacie? Można nagrywać swoje przesłuchanie? A ja nie wiem, chyba się i tak nagrywa przesłuchanie. Czy się samemu nagrywa? Zresztą nie wiem, jak ja byłem, to i tak nagrywałem. Znaczy, akurat tego dyktafonu nie wywalałem i nie mówię, i nagrywam was wszystkich teraz, tylko sobie po prostu włączyłem spokojnie i się nagrywało. Po drugie, włączyłem sobie ukrytą kamerę, którą nie powiem, gdzie mam, bo może się jeszcze mi przydać ta informacja. A właśnie czasem mam dwie. No, jakby jedną znać, pan tutaj chciał, tak, z ukrycia, to się wszystko nagra na drugiej. Dobra, słuchajcie kontestacji, dzisiaj gadamy luźno na różne tematy i może ktoś skomentuje, nie wiem dlaczego o lasach było, może ktoś skomentuje tego pana z PKP, tego motorniczego, który zatrzymał pociągi i przez 3 godziny 10 pociągów nigdzie nie jechało. No, może to i bohaterstwo, może dobry pomysł jest, na razie jest bohaterem i dostaje nagrody, bo pewnie kogoś uratował, ale pewnie tak naprawdę nie, no. Ale to jak to jest okej postępowanie, to może tak róbmy. Nikt nie chce skomentować? Oczywiście rzecznik skomentował PKP i powiedział za to samo co zawsze. To są tak bezużyteczni ludzie, ci rzecznicy. No oczywiście powiedział to, że no przecież nie ma awarii żadnej, to są fantastycznie działające sygnalizatory, w ogóle nie ma problemu. I powiedział to zanim w ogóle ta komisja przyjechała, żeby sprawdzić te sygnalizator, on już wiedział, że wszystko jest fantastycznie, w ogóle super. Tego. Więc rzecznicy PKP, oni w ogóle nic innego nie mówią, rzecznicy prasowi. Po co są rzecznicy prasowi, jak oni w kółko gadają to samo? Może automat tam dać, po co ci ludzie tam siedzą? Dzwoni słuchacz, hej.
No cześć, witam, cześć. Kamil z tej strony.
Cześć.
No może nie o PKP, bo ja tak się od połowy włączyłem troszeczkę, no mm-hmm. I tak się tak zasłuchałem z tą policją, tak?
No.
Milicją w zasadzie, przepraszam, milicją.
Słusznie, milicja głównie to jest.
Tak, w tym momencie. No i do tego tematu, no to dobrze mieć się znajomych, no najlepiej, najfajniej studentów, bo to są najbardziej zaangażowani ludzie w temacie, mm-hmm. Prawników.
O, dlaczego?
Dlatego, że no ja na przykład tam, gdzie pracuję, to mam takiego znajomego, który ma dużo znajomych studentów prawników. To są jego kumple i to się okazuje, mówimy o tym, czy milicja coś może, czy nie może. Okazuje się, że im bardziej ja z tym kolegą przebywam i on mi opowiada różne sytuacje, no ta policja jednak naprawdę nic nie może.
No bardzo niewiele może, pod warunkiem, że ty wiesz, że ona nie może. Policja,
no, dokładnie.
Policja to, co może policja i to, co robi, tak w praktyce, to wywiera na tobie presję, żebyś ty sam się na wszystko zgadzał. To wtedy
no
może
tak,
wszystko.
Tak.
Jeżeli się nie zgadzasz, no to zaczynają się problemy. Jeżeli się nie zgadzasz i wiesz dlaczego, to już w ogóle mają przerąbane i właściwie w ogóle niewiele mogą. Dlatego wiedza jest tak bardzo ważna.
Tak,
zdobywajcie tą wiedzę. A ja myślałem, że ty powiedziałeś celnicy, a nie prawnicy na początku.
No i kontynuując ten temat, to po prostu ona mi opowiada ciekawe sytuacje, że ci jego koledzy na przykład, no to wiadomo, to są studenci któregoś tam roku i mają już sporo tej wiedzy i oni na przykład znajdowali się w sytuacjach typu picie piwa w niedozwolonym miejscu, tak, robienie czegoś i tamtego, no i zawsze jak było face to face z funkcjonariuszem jakimkolwiek, żadnego mandatu nigdy nie przyjęli. I nigdy żadnego nie zapłacili. No to z tego względu, że oni po prostu znają swoje prawa. Mm-hmm. No, bardzo często na takich policjantów, no bo nie oszukujmy się, to są często ludzie z łapanki albo ci, którzy nie mają co ze sobą zrobić, no to do policji idą. Taki mamy, a nie inny tutaj krajobraz, tak? Mm-hmm. Oni tam oni na przykład poddają się czemuś takiemu, że ja tutaj studiuję prawo, albo mam prawnika, albo proszę poczekać, zaraz zadzwonię, albo my wszyscy trzej czy pięciu jesteśmy na studiach prawa i tak kodeks i mówi to i tamto. No i pan, wie pan, że tego i tak się nie zrobi, ten artykuł mówi to i tamto i tak i tak i tak. Tak naprawdę nie trzeba mieć tak dużo wiedzy i tak jakoś, nie wiem, prawa rzymskiego znać całego, żeby się obronić. No ja mówię akurat do tych ludzi, którzy się czują pokrzywdzeni, jeżeli za dużo nie zawinili, nie? Ja jestem oczywiście za tym, żeby jakoś tam tępić jakichś przestępców strasznych i w ogóle, tak? Ale jest, czasami są takie sytuacje, że spotykamy się z burackimi funkcjonariuszami, którzy chcą wyłudzić pieniążki, jak na przykład Straż Miejska, tak?
O, to jest najgorsza hołota.
Bo ona się tym trudni tak naprawdę, się z tym spotkałem.
To jest taka zalegalizowana mafia.
Dokładnie, oni tylko są po to, żeby pieniążków jak najwięcej nazbierać, a nie po to, żeby był porządek. Nie wydało się, pałętają się po mieście w tych nowych wozikach, tak, i w mundurkach, nie wiadomo, po autobusach jeżdżą, w ogóle przeszkadzają tylko człowiekowi, nie?
No tak, ale oni się właśnie nie przydają nikomu do niczego.
No to niczego w ogóle, nie wiadomo co to jest, prawda? No i akurat jeszcze w tym temacie podobne sytuacje, bo to o tym nie mówiliście chyba. Co może taki zwykły człowiek? Ja się na przykład interesowałem bronią.
No.
Bronią białą, no nie? I zawsze sobie tam myślałem sobie, że kiedyś chcę mieć miecz japoński i sobie z nim chodzić.
To nie da się.
Co się nie da? Się da.
Na jakiej podstawie jest zabronione chodzenie z bronią białą?
Znaczy, no, nie można mieć akurat ostrej powyżej iluś tam centymetrów, prawda?
Tak,
że
tak.
Sobie chodzę i komuś chcę tam nogę czy rękę, nie?
No niektórzy chcieli już zabronić noszenia noży, to chyba posłowie PiSu.
Tam do długości chyba tego, Wacława, tego co chciał wprowadzić tą ustawę, chyba do tej długości chcieli zabronić, nie?
Chcieli.
No tam pile, tam 3-5 centymetrów, nie wiem.
Zostałyby nam takie do krojenia ziemniaków tylko chyba.
No, ale to też za okno nie można by ręki wystawić, bo...
Dobrze, ale jaki sposób chodzisz z mieczem? Czy chodzisz z tym mieczem?
Nie chodzę. Chodzi o to, że ja się interesowałem i o co chodzi. Jak sobie idzie pan Władek po mieście z siekierą, no to żaden policjant czy strażnik głowy przez okno nie wychyli z radiowozu. Ale jakbym szedł z repliką miecza, repliką na plecach, no to już by mnie zaprosili panowie na herbatę do radiowozu i bym spędził parę godzin na ciekawej rozmowie, pewnie bym coś pisany, w ogóle pewnie jakieś nieprzyjemności, bo byłem świadkiem takiej sytuacji, że właśnie jakiś chłopak sobie szedł z takim czymś na plecach, prawda, i zgarnięto go do radiowozu. No, jeszcze wtedy nie miałem komórki z aparatem, nie mogłem tego nagrywać, ale to tam strasznie długo trwało, w końcu się znudziłem, no to też bardzo, ponad pół godziny i tam widziałem, że pojechali gdzieś później. No, ale wiem, że na pewno to był, że on miał replikę miecza, prawda?
No.
I na przykład podstawę prawną czytałem. Czytałem ustawę o broni. No to ustawa mówi o czym? O bejsbolu, nunczaku. Nunczaku nie można. Nie można sobie chodzić z nunczaku.
No nie można, nie można. Nie. To jest tam, te dwa kije z łańcuchem pomiędzy nimi.
Tak. No ale już ja tam nie wiedziałem, żeby z siekierą nie można było. Po prostu ustawa jest o tyle śmieszna i bzdurna, że zgarną cię za głupotę, ale nie zgarną cię za tam siekierę, czy tam widły. Sobie człowiek z widłami biega po mieście.
Tak, tam... dużo dziwactw. Na przykład kija bejsbolowego mieć nie można, trzeba rejestrować, a siekiery nie. No, to...
No dokładnie, no, dokładnie. Albo halabardę też bym mógł mieć, tylko tępą.
No
naprawdę. No przecież tego nie ma, nic nie zabrania.
No to prawda.
I przecież bym nie zgarnęli, bym siedział i rozmawiał z panami.
Tak jest.
No to tego typu, dobra, nie zajmujesz więcej czasu, fajna rozmowa, dzisiaj luźniej, tak?
No dzisiaj luźniej, tak, dzisiaj będzie wolna audycja, bo z okazji, że przerobiłem się na lewatywę, to będę luźniejszy.
Ale rzeczywiście, lewatywę.
Tak, dobra, dzięki. Tak.
No to super, pozdrawiam, na razie.
Na razie. Słuchacie lewatywy, czy ja mówiłem raportu, źle mówiłem, słuchacie lewatywy mózgu, bardzo piękna nazwa ostatnio, mi się bardzo spodobała. już dawno temu mi się spodobała. I można jeszcze dzwonić przez parę minut tylko, a właściwie to już tylko może jedna osoba zdąży coś powiedzieć. I będzie to futrzak znowu. Hej, cześć.
Tak, znów ja na temat pociągów.
O, bardzo
mogę?
Fajnie, oczywiście.
Tak, to jest w ogóle twój ulubiony temat. No. Natomiast to jest też mój ulubiony temat. Nie wiem, czy słuchałeś podcastu z Minimalem, prowadziłem na temat pociągów. Ponad godzinę rozmawiałem o pociągach. Można.
A, takie train spotting, takie. Lubicie pociągi.
Tak, tak. Miało być pół godziny, no się rozwlekło do godziny, ale ja nie o tym. Natomiast na kolei jest takie coś jak rozkaz szczególny.
Co to jest rozkaz szczególny? To nie znam.
Jeżeli się nie ufa sygnalizacji, to można podać rozkaz szczególny. Kiedyś to było wyłącznie na papierze, że musiał facet z dyspozytorni podejść do lokomotywy i ten z lokomotywy odebrał to na papierze podpisane. I wtedy mógł jechać, niezależnie od tego, co sygnalizacja pokazywała.
To trzeba było dobiec do lokomotywy i wręczyć mu papier?
Tak, 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 to dokładnie. Natomiast potem się, nie wiem, czy to się po prostu, zaczęło, zmieniły się przepisy, że można rozkaz szczególny dyktować przez radio.
O ja.
Bo to się gdzieś tam nagrywa na tym radiu i można przez radio dyktować rozkazy szczególne.
To jaki luksus w ogóle, no.
Tak, dokładnie. Wtedy on po prostu dyktuje, czy zrozumiałeś, potwierdza zrozumiałość, że może coś tam jechać, na przykład jechać na tak zwany zamknięty tor, bo na kolei tory są podzielone na poszczególne sekcje. Tam jest troszeczkę inaczej niż w przypadku ruchu tramwajowego jedzie się na wzrok. Natomiast w przypadku ruchu kolejowego jeździ się już tylko po sygnalizacji się rozpoznaje, gdzie można jechać, a gdzie nie.
No tak, dlatego samobójcy zawsze wolą się rzucić pod lokomotywę, bo tego nie ma na sygnalizatorze.
Tak, przy większych prędkościach jest wymóg tak zwanej sygnalizacji kabinowej. W Polsce na razie funkcjonuje tylko w metrze. Wow. To jakiś wynalazek.
To masz niezłą wiedzę o tym wszystkim. Ja nic nie wiem na ten temat.
No to są ciekawe rzeczy, po prostu, nie wiem, jakoś tak pociągami się interesuję od czasu, jak pojechałem w latach 80. na czasy do Bułgarii.
Dlaczego
tam? Dnia pociągiem. Przez Rumunię.
O, jechałem w Rumunii raz pociągiem akurat.
Rumunia w latach 80.
A to nie jechałem wtedy, jechałem w późniejszych latach i najbardziej mi się rzuciło to, że tam pełno żebraków chodzi od przedziału do przedziału i sobie nagabują.
Ten klimat, dokładnie chodzi o ten klimat, o tej Rumunii.
Tak, tak, tak.
No, także tak to wygląda. Dobra, jeszcze coś miałem, a nie, to właśnie na temat tych pociągów.
Bo muszę kończyć, niestety, szkoda.
No, na razie.
Na razie, cześć, dzięki. No, pociąga byśmy pogadali. Dzwoni jeden człowiek, któremu dam ostatnią minutę. Ostatnia minuta dla ciebie została. Masz wszystko powiedzieć, co chcesz.
O, no cześć.
Hej, cześć.
Ja dzwonię jeszcze w sprawie tej broni. Mhm. No więc chciałem jeszcze tylko dodać, że właśnie zabronione są wszystkie ukryte ostrza w broniach i tak dalej. I wszystko by było okej, gdyby nie to, że zabronione są też scyzoryki.
Scyzoryki są w ogóle zabronione?
Nie można chodzić ze scyzorykiem w kieszeni, ponieważ jest to broń z ukrytym ostrzem.
O, ale to... Aha, ty masz rację, rzeczywiście. A tego nie wiedziałem. Ile ja razy naruszyłem prawo. Nawet sobie nie skojarzyłem, a słyszałem, że jest taki przepis, no.
No dobra, to chyba tyle. Cześć.
Cześć. No zostawiłeś mnie w stanie teraz strasznej depresji, bo ja lubię mieć scyzoryk. No i po prostu będę go nosił na wierzchu, tak przy pasku sobie, będę się czuł jak w westernie czy coś. Z jednej strony pistolet na śród, on musi być z kolei w kaburze, a scyzoryk znowu musi być bez kabury na zewnątrz. O, też. Dobrze, to ja będę się zbroić tutaj spokojnie, a wysłuchaliście lewatywy mózgu, bo zaraz po mnie będzie Freedomia na żywo, także zapraszam już teraz, już za parę sekund, kilkanaście sekund będzie o podróżach w różnych krajach egzotycznych, więc bardzo ciekawe i zapraszam i przypominam, że Radio Kontestacja dzięki wam żyje, bądźcie sponsorami, nie żałujcie grosza, gdzie takie radio drugie znajdziecie? Nigdzie. Taka jest odpowiedź. To było pytanie retoryczne. Proszę mi nie pisać na adres redakcja@kontestacja.com odpowiedzi na pytanie, gdzie znajdziecie drugie takie radio, bo my już znamy odpowiedź na to pytanie, tylko wy jeszcze go nie znacie ewidentnie, bo nie dajecie nam tyle, ile byśmy chcieli dostać, bo byśmy wtedy mogli robić, ło, matko, jakie rzeczy. A teraz robimy, no, rzeczy, no, takie rzeczy, ale wtedy byśmy mogli robić, ło, matko, jakie rzeczy. Przy okazji ja tutaj zajadę taką prywatą, zaczynam właśnie niniejszym ściepę na gitarę. Mam już gitarę, ale mam akustyczną, taka metalowa. A teraz chcę chcę gitarę klasyczną, taką jak Kaczmarski miał Jacek. Ona tak bardziej po mojemu brzmi, jednak to był błąd troszeczkę, że wybrałem akustyczną na karierę. Po prostu się nie spodziewałem, że jakaś będzie kariera. No, więc będą nowe piosenki, to ja już chcę już na klasycznej. Jak coś się chce dorzucić, to znajdzie sposób, żeby się dorzucić. I im szybciej, tym szybciej zacznę pisać nowe piosenki na nową gitarę. Dobra, dobranoc. Piszcie komentarze na www.kontestacja.com albo na stronie raport, nie, co, nieważne, na stronie kontestacja.com, kliknijcie tam we mnie i sobie słuchajcie i w ogóle czym chata bogata. Dobranoc.